Szanowni Państwo, drodzy koledzy, chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać na wieczorze, na spotkaniu z panem Czesławem Miłoszem. Chciałbym poinformować Państwa, że spotkanie to będzie prowadzić Krzysztof Kopczyński, przedstawiciel Warszawskiego Koła Polonistów, oraz ja, Piotr Bratkowski, przedstawiciel Koła Młodych przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich. Chciałbym też przypomnieć na zakończenie, że poprzedni wieczór autorski pana Czesława Miłosza w Polsce miał miejsce w grudniu 1950 roku.
Tak, chyba teraz będzie słychać. Tak? Dobrze. Oceniam poświęcenie tych wszystkich, którzy przyszli mimo pory egzaminacyjnej. Teraz przecież sezon egzaminów. Ja swoim studentom dałem wcześniej egzaminy, żeby móc tutaj przyjechać. Będę czytał wiersze. Może trochę wybierając inne wiersze niż te, które czytam zwykle na wieczorach autorskich w Ameryce. Ja niestety muszę czytać po angielsku i czuję się okropnie, dlatego że wiersze bardziej rytmiczne i wiersze, gdzie używam rymów i metrum, no nie mogą być po prostu przetłumaczone na angielski. Więc tutaj skorzystam i będę sporo wierszy tych bardziej dających więcej możliwości rytmicznych będę tutaj czytać. Zacznę od wiersza, którym występuję trochę jako gość z innej planety, co w sytuacji amerykańskiej jest dość dobrze zrozumiałe, może mniej zrozumiałe tutaj, ale też w pewnym stopniu. Kto raz jedyny rodzi się na ziemi, mógłby być tym, którego we śnie nawiedziła Izis i poddać się obrzędowi wtajemniczenia i później mówić: widziałem. Widziałem słońce promienne o północy, przestąpiłem próg Prozerpiny, wszystkie elementy przebiegłem i wróciłem. Bogów podziemnych i bogów na niebie adorowałem twarzą w twarz. Albo gladiator, niewolnik pod napisem na gładkim kamieniu. Nie było mnie, byłem, nie ma mnie, nie dbam o nic. To jest przekładem dosłownym: non fui, fui, non sum, non desidero. Dostojny wędrowcze, skąd przybywasz do nas? Moja stolica w kotlinie wśród pagórków leśnych, z warownym zamkiem u zbiegu dwóch rzek, ze swoich świątyń ozdobnych spłynęła. Kościołów, cerkwi, synagog, meczetów. Kraj nasz uprawiał żyto i len, jak też spławiał drzewo. Armia nasza składała się z pułku ulanów, z pułku tatarskiej jazdy i z pułku dragonów. Znaczki pocztowe naszego państwa przedstawiały fantazmata, wyrzeźbione niegdyś przez dwóch artystów, przyjaciół albo wrogów, Pietro i Giovanni. W szkołach naszych uczono dogmatyki, apologetyki, sentencji z Talmudu i z Tytusa Liviusza. Arystoteles był ceniony, choć bardziej wyścigi w workach i skakanie przez ogień w wieczór świętego Jana. Proszę przerwać fotografowanie, bo nie będę dalej czytał. Mnie to przeszkadza. Dostojny wędrowcze, którego jesteś eonu, komicznego, zapomniana jest bowiem groza, tylko śmieszność zostaje dla zbudowania potomnych. Śmierć od rany, z uduszenia, z głodu jest jedną śmiercią, ale błazeństwo, sute, i co roku nowe. Brałem udział, wiązałem krawaty, nie wiem czemu, i tańczyłem tańce, nie wiem czemu. Klient, nabywca swetrów i pomady do włosów, naśladowca, nieśmiały bywalec, Franz, przejęty swoim odbiciem w witrynie. Podrzędny był mój wiek i rozum podrzędny. Kora nieświadomości zarastała mnie. Próbowałem zgadnąć inną ziemię i nie mogłem. Próbowałem zgadnąć inne niebo i nie mogłem. Ameryka jest krajem tragicznym, wbrew temu, co sądzą ci, którzy tam nigdy nie byli, a w każdym razie dłużej nie mieszkali. Przeczytam wiersz, jak było. Ścigając jelenia, zapuściłem się daleko w góry i stamtąd widział. Albo może z jakiegokolwiek innego powodu wzniosłem się nad zachodzące słońce. Nad stoki Czarnoboru i płat oceanu i karminowe o zmierzchu stopnie lodowce. Widziałem nieobecne. Mocarstwo przeciw spełnieniu. Karę utraconej na zawsze obietnicy. Jeżeli w jurtach z dykty, szczątków opon i plugawej blachy dawni mieszkańcy tej ziemi potrząsali jeszcze grzechotką, było to daremne. Żaden orzeł stwórca nie szybował w powietrzu, którego wytrącono piorun jego chwały. Opiekuńcze duchy skryły się za podziemne łoża bulgoczącej rudy i targały niekiedy powierzchnią, aż pękała materia autostrad. Bóg Ojciec nie przechadzał się, doglądając latorośli cedru, nie słyszano już nigdy jego wielkiego oddechu. Syn jego nie znał synostwa i odwracał oczy, mijając krzyż neonowy, płaski, jak ekran stryptizji. Tym razem był to naprawdę koniec Starego i Nowego Testamentu. Nie błagano i każdy wybierał bryłkę agatu albo diorytu, żeby jej tylko szeptać. Nie mogę żyć dłużej. Brodaci wysłańcy w naszyjnikach z paciorków zakładali tajne gminy w imperialnych miastach i portach za morzem. Ale żaden z nich nie oznajmiał narodzin dzieciątka odkupiciela. Żołnierze ekspedycji karzących narody szli w przebraniu i masce na zakazane obrzędy, nie po to, żeby jeszcze wyglądać nadziei. Wdychali kojący wszelką pamięć dym i chwiejąc się z boku na bok, dzielili się słowem bezimiennego zjednoczenia. Rzeźbione w czarnym drzewie koło wiecznego powrotu stało przed namiotami wędrownych zakonów. A którzy tęsknili do królestwa, jak ja, dziczeli w górach, potomkowie zhańbionego mitu. Pamiętnik naturalisty. To jest fragment większego poematu. Pod czterolistną koniczynę łąkami o świcie, pod wój orzech w głęboki las. Tam wróżyło się nam wielkie życie i czekało, choć nie było nas. Dąb nasz ojciec, szorstkie jego ramię, siostra brzoza szeptem prowadziła. Coraz dalej szliśmy na spotkanie wody żywej, której wszelka siła. Aż wędrując głuchym czarnym borem, cały długi dzień młodego lata, u wód jasnych staniemy wieczorem, gdzie król bobrów przeprawami włada. Żegnaj, przyrodo, żegnaj, przyrodo. Lecieliśmy nad pasmem skalno-śnieżnych gór i o duszę kondora rzucaliśmy kość. Czy ułaskawimy kondora? Nie ułaskawimy kondora. Ginie, bo nigdy nie jadł z drzewa wiadomości. W parku nad rzeką niedźwiedź zastąpił nam drogę i wyciągając łapę poprosił o wsparcie. Więc to przed nim zbłąkani podróżni truchleli. Dajmy mu flaszkę piwa, niech się rozweseli. Kiedyś miał w swoich dworach miodu pełne barki. Zgrabnie sadził skokami przez trakt asfaltowy i znów mieliśmy w światłach las od deszczu mglisty. Wyglądał na kugara, to by się zgadzało. Jeżeli są, to właśnie tu, według statystyk. Żegnaj, przyrodo, żegnaj, przyrodo. Przeczytam teraz wiersz pod tytułem Wals. Pisany w roku 42. Już lustra, dźwięk walca powoli obraca i świecznik kolując odpływa w głąb sal. I patrz, sto świeczników we mglach się zatacza, sto luster odbija snujący się bal. I pyły różowe jak płatki jabłoni, iskry słoneczniki piejących się trąb, rozpięte szeroko, jak krzyże w agonii, szkło ramion, czerń ramion, biel ramion i rąk, i krążą zmrużone swe oczy wpatrzeni, a jedwa przeleści o nagość, ach ty, i pióra, i perły łuczącej przestrzeni, i szepty, wołanie, i zawrót, i rytm. Rok 910. Już biją zegary. Lat cicho w klepsydrach przesącza się piach, aż przyjdzie czas gniewu, dopełnią się miary i krzakiem ognistym śmierć stanie we drzwiach. A gdzieś tam daleko poeta się rodzi, nie dla nich napisze ich pieśni. Do chat drogą mleczną noc letnia podchodzi i psami w olszynach zanosi się wieś. Choć nie ma go jeszcze i gdzieś kiedyś będzie, ty piękna, nie wiedząc, kołyszesz się z nim. I będziesz tak tańczyć na zawsze w legendzie, w ból wojen wplątana, trzask bitew i dym. Stań tutaj przy oknie i uchyl zasłony. W olśnieniu, widzeniu, na obcy swój świat. Walc pełza tu liśćmi złotymi umiony i szyby zamiecią zimowy dnie wiatr. Lodowe pole w brzasku żółtej zorzy z nagle rozdartej nocy się otworzy. Tłumy biegnące wśród śmiertelnej wrzawy, której nie słyszysz, odgadujesz z ust. Do granic nieba sięgające pole, wre morderstwami, krew śniegi rumieni, na ciała skrzepłe w spokoju kamieni, dymiące słońce rzuca ranny kurz. Jest rzeka na wpół lodami przykryta i niewolnicze na brzegach pochodu. Nad siną chmurę, ponad czarne wody, w czerwonym słońcu błysk bata. Tam w tym pochodzie, w milczącym szeregu, patrz to twój syn, policzek przecięty krwawi, on idzie małpiu uśmiechnięty, krzycz w niewolnictwie szczęśliwy. Rozumiesz, jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna i mija tak człowiek i już zapomina, o co miał walczyć i po co. Jest takie olśnienie w bydlęcym spokoju, gdy patrzy na chmury i gwiazdy i zorze, choć inni umarli, on umrzeć nie może i wtedy powoli umiera. Zapomnij, nic nie ma prócz jasnej tej sali i walca, i kwiatów, i świateł, i ech. Świeczników sto w lustrach kołysząc się pali i oczy, i usta, i wrzawa, i śmiech. Naprawdę po ciebie nie sięga dłoń żadna. Przed lustrem, na palcach unosząc się stań, na dworze jutrzenka i gwiazda poranna i dzwonią wesoło dzwoneczki usań. Wiersz pod tytułem Moja wierna mowo. Moja wierna mowo, służyłem Tobie. Co noc stawiałem przed Tobą miseczki z kolorami, żebyś miała i brzozę, i konika polnego, i gila zachowanych w mojej pamięci. Trwało to dużo lat. Byłaś moją ojczyzną, bo zabrakło innych. Myślałem, że będziesz także pośredniczką pomiędzy mną i dobrymi ludźmi, choćby ich było 20, 10, albo nie urodzili się jeszcze. Teraz przyznaję się do zwątpienia. Są chwile, kiedy wydaje się, że zmarnowałem życie, bo ty jesteś mową upodlonych, mową nierozumnych i nienawidzących siebie bardziej może niż innych narodów, mową konfidentów, mową pomieszanych, chorych na własną niewinność. Ale bez ciebie kim jestem? Tylko szkolarzem gdzieś w odległym kraju. Bez sukcesu, bez lęku i poniżeń. No tak, kim jestem bez ciebie? Filozofem, takim jak każdy. Rozumiem, to ma być moje wychowanie. Gloria indywidualności odjęta, grzesznikowi z moralitetu czerwony dywan podściela wielki chwał, a w tym samym czasie latarnia magiczna rzuca na płótno obrazy ludzkiej i boskiej udręki. Moja wierna mowo, może to jednak ja muszę ciebie ratować, więc będę dalej stawiać przed tobą miseczki z kolorami, jasnymi i czystymi, jeżeli to możliwe, bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękny.
Niepokoi nas problem, który pan określił w Ziemi Urlo jako problem kulturalnej roli centrum i peryferium. Pan to mówił przy okazji zastanawiania się nad Dostojewskim i religijną wyobraźnią Zachodu.
Kwestia centrum i peryferii, naturalnie ona przesądzała o historii Europy przez wiele wieków. Najpierw była linia wertykalna, linia północ-południe, wszystko zmierzało na południe do Włoch. Później była linia wschód-zachód, wszystko zmierzało do Paryża jako stolicy kulturalnej Europy. Obawiam się, że wchodzimy teraz w okres, kiedy znika ten centrum, znika w ogóle. Istnieje, powstaje mnóstwo centrów. Nie ma jednego, ku któremu można byłoby kierować uwagę. Mieszkając w Ameryce i często tłumacząc poetów amerykańskich, miałem pewne obawy, że moi młodzi czytelnicy w Polsce to zrozumieją jako patrzenie na centrum, szukanie centrum w świecie anglosaskim. Nie ma takiej rzeczy. Jest wzajemne oglądanie się, szukanie centrum z sytuacją trochę jak ludzie, pasażerowie z przeciwnych pociągów, jadący w przeciwnym kierunku i pukający się w czoło, kiedy widzą swoich kolegów jadących w przeciwnym kierunku. Nie ma takiej rzeczy dzisiaj jak jedno centrum. Określenie nowej sytuacji jest bardzo trudne.
Z jednej strony żyje cała ta twórczość w klimacie, powiedzmy, wielkich syntez, wielkich uogólnień, a z drugiej strony bardzo często w pańskich tekstach ujawnia się wyraźne zamiłowanie do mnożenia szczegółu, detalu, drobiazgu, efektownej błyskotki.
Ja jestem wielkim wielbicielem rzeczywistości. Klęczę na kolanach przed rzeczywistością. Rzeczywistość wydaje mi się cudowna, niewyczerpana, wspaniała. Gdybym mógł pisać wiersze, które by były tylko opisywaniem szczegółów rzeczywistości, to byłoby dla mnie idealem. Tak jak, powiedzmy, są wiersze, na przykład Mandelsztama, pisane przed 1914 rokiem, w których nie ma nic właściwie oprócz szczegółów. Na przykład w tawiernie warowaja szajka всю ночь играла в домино, przyszła z jajecznicą i chaziajka, monachi wypili wino. Więc te szczegóły, oczywiście to wielkie syntezy, wielkie, nie wiem co pan nazywa wielkimi syntezami. Jakiekolwiek myślenie filozoficzne właściwie powinno mieć na celu danie rady piękności i wielostronności rzeczywistego świata.
W rodzinnej Europie pisał pan, definiując swoją poezję, że jest to lud klasycyzującej formy i zdumiewająca gwałtowność treści. Czy to się odnosi tylko do młodzieńczej poezji, czy pod tym dzisiaj by się pan też podpisał?
Opinie wypowiadane w moich książkach, ja myślę, że pan je zna lepiej niż ja, bo ja swoich książek nie czytam. Ja nie pamiętam. Dla mnie najciekawsze utwory moje są te, których jeszcze nie napisałem. Więc ja uciekam od tego, co zrobiłem, co napisałem i nie chcę tam zaglądać. Teraz, jeżeli chodzi o wiersze, no wie pan, to ten lud i ta gwałtowność. Przypuszczam, że kiedy byłem młody, to okropnie mnie dręczyła ogromna niewspółmierność, powiedzmy, środków, które miałem do dyspozycji. Raczej szukałem wielkiej zwięzłości. Szukałem wielkiej zwięzłości, ale ten napór wewnętrzny był tak silny, prawda, że czułem ta forma lodowa ciała jakby z samego tego naporu. Bardzo dziwne to jest, ale tak jest. A poza tym ja, poloniści mają skłonność stawiania pytań, próbując autora przycisnąć do muru, jak to było, jak to jest, jak to rozmaite konstrukcje. Ale przecież ja mogę powiedzieć, i tak samo i jako autor, i jako wykładowca literatury, u mnie to się inaczej odbywało. Teraz w Berkeley wykładałem ponad 20 lat. Za każdym razem, przychodząc do klasy i mówiąc sobie, że no, czy mi się uda wyciągnąć królika z cylindra, czy nie. To znaczy, trzeba wykładać tak, żeby studenci się nie znudzili, prawda? Żeby coś ich nauczyć. No i po każdej klasie mówiłem, jeszcze raz udało mi się wyciągnąć królika z cylindra. Więc tak samo z pisaniem. Ja nie wiem, to jest pewnie wyciąganie królików z cylindra.
Czy długoletni pobyt poza Polską sprzyjał, czy przeszkadzał może pańskiej poetyckiej samorealizacji? Czy w ogóle jest tutaj możliwa jakaś jednoznaczna odpowiedź?
Bardzo trudno jest wyobrazić siebie, wyobrazić swoje życie inne niż było. Gdybym był w Polsce przez te 30 lat, sam zastanawiam się nieraz, jakby to było, jakby się rozwinęło to, na pewno zupełnie inaczej. Powiedziałem w jednym wywiadzie, że cała moja przygoda to była przygoda głupiego Jasia z bajki. To jest bajka o głupim Jasiu. Dlatego, że głupi Jaś zawsze wybierał to, co mądrzejsi bracia uważali za wyjątkowo głupie. Wybrać, będąc poetą polskim i wybrać emigrację, toż to było zupełnie najgłupsza decyzja, jaka mogła być. I moim zdaniem emigracja jest zasadniczo bardzo trującą, zgubną rzeczą dla człowieka piszącego, na pewno. Nie wiedziałem wtedy, że mam w sobie wyjątkową witalność i odporność. To, co zniosłem, to by konia zabiło, ale mnie jakoś nie zabiła. To nie jest wzór zachowania się w ogóle. Było pewnie tak, że ponieważ mnie to nie zniszczyło, to mi pomogło.
Ja bym chciał zadać pytanie, które w jakimś sensie wiąże się z tą problematyką emigrancką. Przy czym, zanim będzie pytanie, które nie wiem, czy mi się uda jasno wyrazić, chciałbym się zwierzyć z pewnej właśnie osobistej niespodzianki, jaką przeżyłem przy lekturze jednego pańskiego wiersza. Chodzi mi o wiersz Kołysanka, zaczynający się od słów nad filarami, z których smoła ścieka, kończący się słowami dalej nie umiem.
Otóż, kiedy po raz pierwszy przeczytałem ten wiersz, byłem przekonany, że jest to wiersz napisany właśnie na emigracji, po pana wyjeździe z kraju. Dopiero potem, kiedy czytałem go w takim wydaniu, w którym była po prostu pod nim napisana data, kiedy przeczytałem, że jest to wiersz napisany w latach 30. W Wilnie, miałem szalenie dziwne uczucie, to znaczy coś takiego, jakby w tym wierszu zawarta była pewna projekcja tego, co jest jakby istotą emigranstwa w pewien sposób. Tak odbierałem ten wiersz. To sformułowanie dalej nie umiem. Opis pewnego świata zamkniętego, którego już nie ma. I dlatego miałem zawsze... Czy nie było po prostu pytanie moje, żeby już nie przeciągać sprawy, brzmiałoby. Czy nie miał pan jakichś właśnie takich podświadomych projekcji, pewnej wizji swojego losu, nie sądzę, żeby sformułowanej w sposób świadomy, która potem została zrealizowana w taki sposób, w jaki została?
Bardzo ciekawe pytanie, ale po pierwsze, co do wiersza Kołysanka, trzeba sobie uświadomić, kiedy wiersz ten był napisany, to znaczy w latach 30. Okres piosenki rozkwitały pęki białych róż kojarzył się dla mnie z okresem młodości mojego ojca, pierwszą wojną światową, legionami, 1920 rokiem maksymalnie. Czyli to była przeszłość, to była zamknięta epoka. Co do przeczuć losu, naturalnie są przeczucia losu, tylko bardzo trudno, jest bardzo ciekawe, ktoś, kto ma przeczucia, nie może odczytać, dopiero po latach może odczytać, bo to jest jak w zmętniałym lustrze są pewne znaki. Jest mój wiersz w mojej ojczyźnie, do której nie wrócę. Jest jakoś interpretowany dzisiaj na pewno w inny sposób. To był wiersz napisany po mojej emigracji z Wilna. Przecież ja wróciłem teraz do kraju mojej pierwszej emigracji.
W ocaleniu pisał pan w czasach wojny i nie pisał pan o wojnie. Pisał pan o świecie, jaki on powinien wyglądać. Także chciał pan być ponad tym wszystkim, co się działo. Po wyjeździe, nie wiem, czy pan pozwoli mi odczytać wiersz w praojcach swoich pogrzebani. Wiersz, który jest takim bardzo mocnym wierszem, w którym pan jakby złamał tę zasadę, prawda? Pękł pan. Przegrali dom swój, śnieg zawiał granice. Od Petersburga szły z piszczałką rocy i azjatycki koń wszedł w ich stolica. Na pikach stygła krew gniewnej hołoty. Powstali w boju, przegrali powstanie, bo ludu swego w porę się ulękli. Wiatr gnał ich w śniegi, niósł po oceanie i śnił się nocą blask wisielczej pętli. Car im na przekór chłopów oswobodził. Pieniądz zbudował kuźnie i warsztaty. Półnagi bandos do fabryk uchodził i w obce kraje biegł od kurnej chaty. Znów mieli państwo, ale krótko trwało. Konie ułańskie pląsały w paradzie. Zmienili w chwalbę, co mogło być chwałą. I cień, i śmierć nadzieja im się kładzie. Moskal czołgami wjechał w gruzy miasta, prawa im dawał i wkładał obroża. Prowincja nowa w imperium już wrasta, niosąc w daninie węgiel, tłuszcz i zboże. Przeklina lud, a błazny mu śpiewają, że nigdy nie był tak jak dzisiaj wolny. I szuka znaków, co się w niebie palą, pokój służalstwa, czy zagłada wojny? Oni tymczasem, drżąc w jaskiniach cieni, sądzą. nie wiedząc, że już osądzenie. W esejach natomiast pana stosunek do Rosji był już inny. Pan był zafascynowany, tak powiedzmy, jak Mann, jak Francuzi, których Rosja zawsze fascynowała. Chciałbym, żeby pan przedstawił dzisiaj, bo to jest wiersz, prawda, sprzed wielu lat. Dzisiaj swój stosunek, swój pogląd, który byłby niejako ponad, ponieważ tu mówię o tym, przypominam, w ocaleniu o wojnie ani słowa, prawda, lub parę słów tylko nieznacznych. A tutaj cały wiersz, który jest czytelny, jest publicystyczny.
O czym pan mówi? W ocaleniu nie ma o wojnie? O czym pan mówi?
Ja mówię o... różnica między... oczywiście, że o wojnie, ale to jest inna perspektywa zupełnie. Zupełnie inna perspektywa. Pan patrzy z wysoka na to wszystko, co się dzieje. Przecież nawet wiersze, które mają... nie weszły do ocalenia fragmenty poematu, gdzie jest chrzęst broni, te utwór, gdzie jest taki wyraźne pokazanie armii, prawda, tego, co się dzieje.
Czy Campo di Fiori albo Biedny chrześcijanin patrzy na getto, czy to nie są wiersze, które mówią o rzeczywistości wojennej?
Są, tylko... Są, tylko między tym, tą rzeczywistością, a tym tekstem jest cała historia cywilizacji i kultury. Jest humanizm. To jest ten dystans. To nie jest publicystyka. Chodzi mi o to, o sposób patrzenia i mówienia.
A co wiersz publicystyczny, ten, który pan przeczytał, ma wspólnego z Rosją? To jest rozprawa z emigracją polską w Londynie.
Dziękuję panu.
Proszę państwa, teraz już naprawdę będziemy kończyć.
Jedno pytanie. Wprawdzie sięgnę trochę dalej niż te pytania ostatnie, to znaczy przed 30 laty zostało panu zadane dosyć kąśliwe pytanie przez pana Słonimskiego. Dotyczyła ona pana programu poetyckiego. To znaczy zostało zadane pytanie, jaki jest pana program poetycki, jeśli w ogóle pan taki posiada. Powiedział pan prosto, że nie ma pan innego programu ponad ten, żeby to, co powinno być powiedziane, zostało powiedziane. Sądzi pan, że ten program udało się panu zrealizować?
Ja nie wiem. Mój nieżyjący przyjaciel, chyba mogę tak go nazwać, Gombrowicz, mówił, to jest literatura. Jaka literatura? Gdzie jest literatura? Jest jeden, drugi pisarz wybitny, nie ma żadnej literatury. Jest zawodowa choroba naturalnie polonistów, którzy muszą mieć programy, muszą mieć podziały. I zresztą sama ilość zapisywanego papieru musi być zapisana. Papier czeka na to, żeby był zapisany, zmusza do przeprowadzania tych działów.
Proszę państwa, to pytanie było już naprawdę ostatnie i w takim razie prosilibyśmy prezesa klubu Stodoła, który przygotował dla pana Miłosza pamiątkowy klucz do bram tego budynku, w którym właśnie...